Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli audycja, w której mówimy o zapomnianych wydarzeniach, nieznanych faktach, ale też relacjonujemy ważne rocznice. Dzisiejsza audycja związana z obchodzonym jutro świętem Wojska Polskiego. Jesteśmy na placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Tutaj godzinę temu zakończyły się wojewódzkie uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Będziemy za chwilę je relacjonować. Dziś porozmawiamy też z kombatantami. Będzie również rozmowa z historykiem wojskowości, doktorem Włodzimierzem Kwaśniewiczem, którego zapytamy o znaczenie święta Wojska Polskiego oraz Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Jak już wspomniałem, godzinę temu zakończyła się oficjalna część wojewódzkich uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego tu na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Walczymy za wolność waszą i naszą, mówił generał Maciej Jabłoński, dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Szanowni Państwo, drodzy goście, żołnierze, w imieniu dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i w swoim własnym dziękuję za odpowiedź na zaproszenie i Państwa udział w uroczystościach obchodów Święta Wojska Polskiego. Zebraliśmy się na tym uroczystym apelu w przededniu rocznicy bardzo ważnego w dziejach Polski i Europy wydarzenia. Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która na dzień jest obchodzona jako Święto Wojska Polskiego. Historia świadczy o tym, że Polacy byli zawsze narodem rycerskim. Nie szukali wojny, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości, tak jakby walczyli niepodległość II Rzeczypospolitej Polskiej. 15 sierpnia 1920 roku pod Warszawą zostały pobite wojska bolszewickie, które napadły na naszą ojczyznę niespełna 2 lata po odzyskaniu niepodległości. Wojsko Polskie odniosło wspaniałe zwycięstwo, ratując nie tylko swoją niepodległość, ale także ówczesną Europę przed ekspansją Rosji Sowieckiej. W dzisiejszym dniu wspominamy również żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach walk o niepodległość. Składamy dzisiaj hołd żołnierzom września 1939 roku, żołnierzom wojennym tułaczom na wschodzie i na zachodzie, a wśród nich pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka oraz pierwszego Drazdyńskiego Korpusu Pancernego, dwóch związków taktycznych, których bojowe tradycje dziedziczy nasza 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. Uczestnicząc w naszym żołnierskim święcie, pamiętamy o tych wszystkich, którzy podczas minionej wojny w różnych formacjach wojskowych i partyzanckich bez względu na poglądy stanęli wspólnie w obronie ojczyzny. Żołnierze ci w trudnych dla Polski czasach złożyli na ołtarzu ojczyzny daninę dla każdego człowieka najcenniejszą – swoje życie. Niepodległa Rzeczpospolita Polska i my, współczesni Polacy, winni jesteśmy weteranom walk o niepodległość najwyższą wdzięczność i szacunek. Zawsze będziemy pamiętać o ich dokonaniach, poświęceniu i miłości do ojczyzny. W Czarnej Dywizji, codziennej służbie i szkoleniu towarzyszą żołnierzom ideały naszych poprzedników. Ich kontynuowanie jest dla nas dużym zaszczytem oraz wartością, którą przekazujemy najmłodszemu żołnierskiemu pokoleniu. Pamiętamy także o słowach marszałka Józefa Piłsudskiego. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium, które to słowa są drogowskazem do budowania naszej tożsamości narodowej. W dniu święta Wojska Polskiego jesteśmy także myślami z żołnierzami naszych dywizji, którzy pełnią i przygotowują się do odpowiedzialnej służby z dala od ojczyzny. Ich obecność poza granicami kraju to także ważna część żołnierskiej służby. Wydarzenia ostatnich lat także tragicznie pokazały nam, że nienawiść doprowadza do zbrodni. Jako ludzie w mundurach musimy być przygotowani do zwalczania takich zachowań. Tak jak czynili to nasi przodkowie, myśl hasła, za wolność naszą i waszą. Zdajemy sobie sprawę, że tylko silna, sprawna i dobrze wyszkolona profesjonalna armia może być gwarantem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Szanowni Państwo, żołnierze, korzystając z tej podniosłej okazji, kieruję serdeczne życzenia i gratulacje do wszystkich, którzy za chwilę otrzymają mianowania na kolejne wyższe stopnie wojskowe. Wyróżnienia te są podziękowaniem za wasz trud i wysiłek w wypełnianiu żołnierskich obowiązków. Jestem przekonany, że dalsza służba w szeregach Wojska Polskiego przyniesie wam poczucie dumy oraz wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków służbowych. Dziękuję władzom wojewódzkim, samorządowym i kościelnym naszych miast garnizonowych, a także wszystkim przyjaciołom dywizji za pomoc i wsparcie przy wykonywaniu naszych codziennych żołnierskich obowiązków. Serdeczne życzenia kieruję do wszystkich żołnierzy i ich rodzin, pracowników wojska, przedstawicieli stowarzyszeń kombatackich oraz byłych żołnierzy Wojska Polskiego.
To generał Maciej Jabłoński, dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Na wojewódzkich uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego te uroczystości zakończyły się godzinę temu tu na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Teraz relacja z innej uroczystości, która miała miejsce dwa dni temu. 93. urodziny świętował kapitan Antoni Kozłowski, pseudonim Turek. Żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, uczestnik walk o Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. Po II wojnie światowej osiedlił się w Kożuchowie koło Nowej Soli. Życzenia składali mu w piątek przedstawiciele Wojska Polskiego, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń patriotycznych.
Są takie chwile w życiu każdego domu, że szanuje się i w szczególny sposób oddaje hołd jego mieszkańcom. Nasz dom jest domem wyjątkowym pod tym względem, z tego właśnie względu, że żyją tutaj, mieszkają wyjątkowi ludzie. Wśród nich taką wyjątkową i szczególną postacią jest pan kapitan Antoni Kozłowski, który dzisiaj obchodzi swoje święto. Pan Antoni Kozłowski, kapitan, urodził się 12 sierpnia 1923 roku w miejscowości Kownaty w powiecie Konin. Był czynnym żołnierzem Armii Krajowej od czerwca 1944 roku do października 1944 roku. Uczestniczył aktywnie w Powstaniu Warszawskim. W sierpniu 1944 roku odznaczony Krzyżem Walecznych, a we wrześniu 1944 Krzyżem Virtuti Militari. Po powstaniu między październikiem 1944 a majem 1945 roku przebywał w obozie jenieckim Mosburg 7A koło Dachau. Po wyzwoleniu wstąpił do 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech, do 2. Dywizji Pancernej. Brał udział w walkach o Monte Cassino. Miał swój również znaczący udział w rozminowywaniu kanału La Manche. Do kraju powrócił w 1947 roku, zamieszkał w Kożuchowie, gdzie osiedlili się jego rodzice po opuszczeniu obozu pracy. Pan Antoni skończył później już po wojsku kurs prawniczy, wykorzystywał to później w swojej pracy zawodowej, studia prawnicze. Wykorzystywał to później oczywiście w swojej pracy zawodowej, jak również tutaj w domu, gdy zasłużenie odpoczywał, służył radą, pomocą, również na bazie swojej wiedzy prawniczej wszystkim mieszkańcom. Był bardzo często zapraszany do szkół na spotkania z młodzieżą, z którą dzielił się przeżyciami z wojny. W chwili obecnej pan Antoni w związku ze stanem zdrowia jest już troszeczkę mniej aktywny, ale nadal zachwyca nas jego pogoda ducha, jest nadal towarzyski, serdeczny i życzliwy wobec sąsiadów.
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, zarząd główny postanowił udekorować pana, panie Antoni, kombatanckim krzyżem zwycięstwa jako wyraz szacunku za zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich.
Jestem teraz kapitan Kozłowski.
W czasie II wojny światowej oprócz artylerii przeciwpancernej piechota była wyposażona w ręczną broń przeciwpancerną. Jedną z takich konstrukcji był właśnie prezentowany tutaj Piat i pan Antoni był jego użytkownikiem. Jest to skrót od brytyjski granatnik przeciwpancerny piechoty, produkowany od września 1942 roku. Etatowo w każdej kompanii piechoty znajdowało się około 3 granatników. Obsługę stanowiło 2 żołnierzy, celowniczy przenoszący piata i amunicyjny, który posiadał 6 pocisków, jednakże w obsłudze tej broni szkoleni byli wszyscy żołnierze. Ciężar bez granatu to 14,5 kg, zasięg maksymalny do celów ruchomych to 105 metrów, a zasięg maksymalny przy strzelaniu do celów stałych 319 metrów. Prędkość początkowa to 137 metrów na sekundę. Broń ta sprawdzała się szczególnie w walce miejskiej, gdyż można z niej było strzelać z pomieszczeń zamkniętych. Podczas strzału nie występował strumień gazów prochowych, jak w przypadku bazuki czy Panzerfausta. Piaty były używane przez armię brytyjską oraz polskie siły zbrojne na zachodzie, a także zrzucane powstańcom walczącym podczas powstania warszawskiego.
Panie Antoni, panie kapitanie, mamy tu przed sobą Piata i pan Antoni dokładnie opowiadał mi, jak tą broń używał, w jakich okolicznościach, jak zniszczył ten czołg. Więc naprawdę, proszę Państwa, dla mnie jest to, zawsze było to i jest niezwykłe przeżycie. Powiem Państwu jeszcze taką historię. W ubiegłym roku miałem przyjemność być w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pracownik muzeum oprowadza grupę, w której byłem. No i podchodzimy, i tam również znajduje się egzemplarz tej broni. Kustosz muzeum dużo nam o tym opowiada. A ja mówię, proszę pana, a ja znam człowieka, który tą bronią w czasie powstania walczył. Znam pana Antoniego, spotykam się z nim, rozmawiamy i znam historię, jak to się odbywało, jak pan Antoni się tam znalazł, jak walczył. No i taka mała konsternacja, a dla mnie to osobiście bardzo, bardzo duże przeżycie.
1 sierpnia, czyli 12 dni temu, byliśmy tutaj pierwszy raz. W ciągu jednej minuty dostaliśmy taką lekcję dobrego wychowania, której nie zapomnimy do końca życia. Panie Antoni, chcielibyśmy panu życzyć wszystkiego najlepszego, długich, długich lat życia, Bożego błogosławieństwa i dziękujemy panu za to, że dzisiaj możemy żyć i mieszkać w wolnej Polsce. Dzisiaj Stowarzyszenie Patriotyczne Głogów, które przybyło tutaj w 10-osobowym składzie, 200 lat panu życzymy w zdrowiu, w szczęściu. Jeszcze raz to, co możemy panu dać, to naszą pamięć i nasze serca.
To relacja z uroczystości 93. urodzin kapitana Antoniego Kozłowskiego, żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, uczestnika walk o Monte Cassino. Już za kilka minut w historiach pisanych na nowo będziemy rozmawiać z kolejnymi kombatantami.
Zdeptano, zmięto, że nienawiścią osiągasz dno, że ludzie ludziom zgotowali ten los, że nienawiścią osiągasz dno. Ludzie, ludzie zgotowali ten los.
Historie pisane na nowo. Dziś wojewódzkie uroczystości Święta Wojska Polskiego na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Za chwilę porozmawiam z majorem Władysławem Starczewskim, przewodniczącym Lubuskiego Oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który w 1944 i 1945 rokiem był łącznikiem i zaopatrzeniowcem jednego z partyzanckich oddziałów.
Historie pisane na nowo.
Czym dla pana osobiście jest Święto Wojska Polskiego?
Ja jestem weteranem, tak samo jestem Wojska Polskiego, jestem frontowcem też, bo w zasadzie no taki byłem młody żołnierz, gdzie w związku z tym, że zamordowali z mojej rodziny 6 osób banderowcy, ale dzięki armii węgierskiej, Węgrzy szli z Niemcami, tylko z tym, że u nas był front, ten front się przełamał. Oni nie mieli prawa się cofnąć. I później, jak front się przełamał, myśmy wieczorkiem tak byli, była taka szarówka, byliśmy w domu i przychodzi cały pluton. Było 20 kilku, tam przyszło ten z pełnym rynsztunku, Madiary. No i dawać cywilne ciuchy, dawać to wszystko. W mieście dostał też taki mądry oficera, takiego podporucznika węgierskiego. Mama mi z tatowego przyszyła taki stary płaszcz, ten ja dałem Madiarowi. I później jak front się cofnął, wszystko to, ja musiałem to zakopać, bo to Niemcy oni szukali. Ale broń się przydała, pistolecik mi się dostał taki od tego Madiara. I później był taki drugi wypadek, jak już myśmy w lesie siedzieli, ja poszedłem po prowiant, bo ja tam byłem najmłodszy z tych wszystkich, a mój streszny brat był oficerem, który uciekł z transportu Katynia. I mój brat był też. I ja poszedłem po prowiant do domu, akurat przyszła ta węgierska taka straż, bo to było po froncie, przełamaniu frontu, na koniach 8, było 4 Niemców i 4 Madziarów. Przyszli do domu, tu repetują karabiny, mamy moją w jeden ruch, mnie w drugi, strzelają w sufit, oddaj puszku. A mama wzięła puszki z cukrem i niesie, puszko, masz puszku, to w puszku. A puszka to karabin, nie? O, mama myślała, że to cukier. Siedzieli prawie do wieczora, a ja poszedłem jeszcze tego zboża, przyniosłem, ale w międzyczasie dziura była w dachu, a nasi już zgłodnieli, z lasu szli. A ja gacie wystawiłem, nie? Oni się cofnęli, bo sygnał był taki. Tak się zdarzyło, że nas NKWD aresztowało, wie pan, tam, bo kukurydznik latał, ulotki rzucali nawet. Wyjść z lasu, idziemy na wroga, idziemy takie, po polsku tam były. I proszę pana, NKWD okrążyło nas, bo to była taka polana jedna. Myśmy tam mieli takie szałasy wybudowane i okrążyli i ruki wierch i nas wszystkich do tiurmy. Myśmy w Sołotwinie siedzieli naprzód, brata zabrali do, brat był starszy, dużo ode mnie, do Lwowa pojechali na Sybir. Brat już z Sybiru nie wrócił. Ja byłem, proszę pana, łącznikiem. Miałem kontakty z tą 27. dywizją też. Jeździłem do Lwowa, bo jako, wie pan, takim, ja wyglądałem bardzo młodo, jak to się mówi, ten, jeździłem dosyć daleko, jeździłem różnie. Ja woziłem te wszystkie, wie pan, później, ale tam nigdy nie było takie, żeby mnie tam coś kontrolował, nie, tam uniki robiłem. Ja nie wiem, czy ja kogoś zabiłem, czy zastrzeliłem, bo strzelałem też, myślę, ze strasznym bratem na strychu siedzieli banderowcy, wpadli, wie pan, i proszę pana, on takiego obrzynka palną zastrzelił tego komandira, tam jego po śniegu ściągnęli. Ja też dałem dwa strzały i później oni, cała banda była, a nas było tylko dwóch na strychu.
Na pytanie o znaczenie Święta Wojska Polskiego
rodzą się u pana wspomnienia, także te tragiczne, no ale czy też myśli pan o jakiejś dumie? Wiedzieliście, o co walczycie.
Tak, jak najbardziej. No wie pan, ja tu na przykład popieram tego generała, generała francuski, jak on się tam nazywał, Louisa Fleury. On brał udział w tej bitwie warszawskiej, był. To on powiedział, że, proszę pana, porównał bitwę warszawską do bitwy pod Wiedniem słowami: przed 200 laty Polska pod murami Wiednia ratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego. Szlachetny ten naród oddał panowanie światu cywilizowanemu usługę, która nie dość oceniono do dzisiaj.
Wspomina pan między innymi 44 rok, a jak tak pan spojrzy chociażby podczas organizowanych teraz współcześnie uroczystości, gdy są młodzi żołnierze z naszych lubuskich jednostek, mają coś wspólnego z wami?
Wie pan, że ma bardzo, bardzo mało. Byliśmy zaproszeni przez generała, on już teraz nie jest w Międzyrzeczu. No i z tych młodych żołnierzy też zebrał. Kilka razy tam pytania były do tych młodzieży, do tych młodych tego. Oni też nie znają historii, nie znają. Nie znają. No, skąd mają znać, jak w szkołach tego nie ma? Na różne pytania nie potrafią żadnej odpowiedzi. Nie ma. Cisza była. Młodzież nie zna, no nie zna historii. No i chodzimy tu po szkołach, po różnych. Tu wszędzie byliśmy i w technikum, i w ekonomicznym, i tu, i w klasycznym, i tam. Puszczamy, co się da, jakiś tam film, coś, czy jakiś tam opowiadamy. No, wszyscy się gapią, wie pan, że... Ale nie znają historii, no. Kultywują, tak, to jest fakt. To jest fakt.
W 44 roku, w 45 roku walczyliście o wolność kraju. Dziś żołnierze o wolność kraju walczyć nie muszą. Mają łatwiej...
No, wie pan, że to jest ta jeszcze taka historia do tego, to nawiążę do tego, bo byłem w Ministerstwie też Obrony, tam rozmawiałem z tymi szefami. I nie muszą, ale to ja, no wojsko, nie ma wojska. Proszę pan, większość koszor pilnują cywile, pilnują wojsko, no teraz ma być, niby coś ma być, no zobaczymy, gwardia jakaś tam coś tego, no ale to, wie pan, to wszystko jest za mało, ja nie wiem, jak w razie czego, to jest, no.
Ja tutaj pana pytam o patriotyzm, a pan o takich przyziemnych sprawach.
No patriotyzm, jest pana o nim, ale nie mają patriotyzm, to ja wiem.
Przy okazji dzisiejszych uroczystości Święta Wojska Polskiego mówicie o inicjatywie budowy pomnika marszałka Piłsudskiego w Zielonej Górze. Kiedy ten pomnik stanie?
Więc to jest ten komitet. Ja jestem tym przewodniczącym budowy. Ja widzę, że wie pan, nawet dużo ludzi spotykam i takie to przychodzą, pisma, listy przysyłają. Wczoraj było kilku i nas popierają. Dużo jest. Naprawdę jest teraz inaczej. Bo na wózku Dżemały, Piłsudski, na wózku Dżemały, no jak to jest, żeby tak.
Dziś na wózku, dodajmy tym, którzy nie wiedzą, dlatego że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do lokalizacji, więc no, tymczasowo ten marszałek Piłsudski.
Nie ma. Ostatnio żeśmy się spotykali tu pod centrum biznesu. Bardzo dobre miejsce, w tym taki parę drzewek tam jest między centrum. I tam dobry, bardzo dobry. Nawet generał, czy to dowódca dywizji jest, i dowódca pułku lotniczego z Czerwińska mówi, bo tu mogą transportery przyjechać, może być defilada, może duży plac jest, w porządku. A tam, że na peryferiach pan prezydent nam chce to, nas uraczyć, to nie tego, bo to Piłsudski nie może stać na peryferiach, marszałek.
To major Władysław Starczewski, przewodniczący Zarządu Oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej. A teraz będą inni, dużo młodsi weterani. W kontekście Święta Wojska Polskiego też przywołujemy pamięć o żołnierzach, którzy wyjeżdżają na misje chociażby w Iraku czy Afganistanie. Zaprezentujemy teraz mały fragment reportażu Cezarego Galka „Weterani”. Z 2012 roku w Radiu Zachód wystąpili wówczas żołnierze, którzy w 2004 służyli w polskiej bazie logistycznej w Al-Hili. To była druga zmiana naszego kontyngentu w Iraku. Baza była wtedy celem samobójczego ataku terrorystycznego.
Do wojska poszedłem w 1997. Jeszcze w Żarach jednostka była. Później pracowałem w 11 batalionie saperów w Świętoszowie. Rozwiązali jednostkę, przeniosłem się do batalionu remontowego w Żeganiu. No i z Żagania w 6. kompanii, praktycznie całą kompanią polecieliśmy na misję. Dużo się nie mówiło, no. Przeważnie, chyba specjalnie było, albo nie wiem jak to było zrobione, żeby nie było słychać wielce, co tam jest w tym Iraku, ale nie było słychać też, żeby było źle. No, między nami się mówiło wojna, a do nas się mówiło misja stabilizacyjna, nie? Także usłyszeliśmy później taką anegdotkę, że to nie jest zabawa, tylko wojna. Jak już byliśmy na miejscu oczywiście, to pierwszy raz usłyszeliśmy, że to wojna, nie? 2004. Każdy oglądał wiadomości i też widział, co się dzieje, nie? No, każdy wiedział, że jedzie nie do Syrii, jak to było na Wzgórze Golan kiedyś, nie? No, że to będzie troszkę gorzej, nie? Nawet ten wojenny dodatek dostawaliśmy.
Służbę zacząłem jako żołnierz służby zasadniczej i postanowiłem, że zostanę w służbie zawodowej. No i tak to się zaczęło, moja przygoda z armią. Służyłem w kilku jednostkach wojskowych, na różnych stanowiskach, w sumie głównie na łączności. No i trafiłem do Żagania. O żadnych misjach się nie mówiło na początku mojej służby wojskowej, to przede wszystkim były misje ONZ-owskie, tak zwane humanitarne. Tam się chciało wyjechać, żeby się dostać na taką misję, było trudno. No i dopiero zaczął się Irak. W naszym przypadku cały czas twierdzono, że jedziemy na misję stabilizacyjną. Przed wyjazdem miałem partnerkę, którą mam do dzisiaj. No, decyzją w sumie nie była do końca pocieszona. Postawiłem na swoim, powiedziałem, że jestem żołnierzem. Jadę. Wytłumaczyłem jej, że wojsko rozkazem stoi. Taka jest moja decyzja i wyjechałem. Był ten aspekt finansowy na pewno. W sumie te lata, które człowiek spędził w wojsku, no stwierdziłem, że no, do czegoś zobowiązują. Chciałem pojechać, sprawdzić się, zobaczyć, z ciekawości też trochę. No i w sumie tak jakoś to zebrało się wszystko razem do kupy, wszystkie argumenty i pojechałem. Tak to się hucznie nazywało, nikt nie mówił o wojnie, jakichś bojowych zadaniach. Później dopiero przekonaliśmy się, jak to jest naprawdę, nie?
No ja rozpocząłem dosyć wcześnie przygodę z mundurem, bo mając 15 lat, poszedłem do liceum wojskowego. Nawiązanie do rodziny, bo wujek służył też jako żołnierz zawodowy. Trochę, jak to się mówi, młodzieńcza fantazja, żeby być jednak żołnierzem. Z reguły chłopców ciągnie mundur, prawda? Czy to strażak, czy policjant. Szkoła oficerska we Wrocławiu. Ukończyłem jako młody podporucznik. Później 2 lata w jednostce pancernej na stanowisku dowódcy plutonu. Ostatnie 9 lat służby spędziłem w Żaganiu. Zostałem tak zwanym oficerem sztabu. Uczestniczyłem też przy zbieraniu informacji na temat kandydatów na poszczególne stanowiska, bo tym się zajmowałem właśnie w sztabie wtedy. Stwierdziłem, że też chciałbym pojechać, zobaczyć. Kiedyś chciałem pojechać, nie udało się, akurat do Kosowa miałem jechać, więc stwierdziłem, że tutaj, jeśli znajdzie się stanowisko, to jadę.
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że, no, że coś będzie mi grozić. Gdzieś ta świadomość, że jednak może coś mi się stać, dopiero gdzieś przyszła w trakcie misji.
To był fragment reportażu Cezarego Galka Weterani. Z 2012 roku wypowiadali się żołnierze, którzy w 2004 roku służyli w naszej bazie logistycznej w Al-Hili podczas drugiej zmiany polskiego kontyngentu w Iraku. My dla Państwa mamy jeszcze rozmowę z historykiem wojskowości, doktorem Włodzimierzem Kwaśniewiczem. To już za kilka minut. Historie pisane na nowo dziś, Święto Wojska Polskiego. Mamy dla Państwa jeszcze rozmowę z doktorem Włodzimierzem Kwaśniewiczem, historykiem wojskowości, twórcą i wieloletnim dyrektorem Lubuskiego Muzeum Wojskowego, którego zapytamy o znaczenie Święta Wojska Polskiego oraz Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.
Historie pisane na nowo.
Była bitwa pod Grunwaldem, był Sobieski pod Wiedniem, mamy etos Westerplatte, no czy też ten nowy etos Wizny. Dlaczego zatem to 1920 rok i Bitwa Warszawska stała się świętem Wojska Polskiego?
Dlatego, że tak się stało po 1989 roku, bardzo dawno temu, prawda? Dobrze, że się tak stało. Natomiast stało się tak dlatego, że każdy porządek polityczny pisze historię na nowo, udowadnia swoje racje historyczne, buduje nowe pomniki, ewentualnie ze starych postumentów zwala tych popiersia, których się znajdują, i stawia na tych postumentach nowych bohaterów. To moim zdaniem jest w tym dezawuowaniu tego, co ci politycy, ten porządek polityczny, który był przed nami, robił, jest wiele, można na to patrzeć różnie. Często jest wiele obrzydliwości po prostu koniunkturalnej, sytuacyjnej. Często jest wiele racji. Różne są tutaj motywacje. Jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską i jeżeli chodzi o ustanowienie Święta Wojska Polskiego z okazji tej bitwy, bardzo ważnej bitwy, jednej z, z najważniejszych bitew w historii europejskiej cywilizacji, nie ulega to wątpliwości. To stało się tak dlatego, że według mnie, historyka, trzeba było to zrobić, ale z drugiej strony dlatego, że do 1989 roku świętem Wojska Polskiego był 12 października, czyli rocznica bitwy pod Lenino. I tak na marginesie, do 1989 roku najważniejszą bitwą II wojny światowej była bitwa pod Lenino, która stała się asumptem do stworzenia Święta Wojska Polskiego. Natomiast o bitwie pod Monte Cassino oczywiście wiedziano, ale ona nie była jakby najważniejsza. Natomiast po 1989 roku, oczywiście najważniejszą bitwą II wojny światowej jest bitwa pod Monte Cassino, natomiast bitwa pod Lenino jest jakby niespecjalnie sympatycznie wspominana, bo to jest bitwa związana z siłami zbrojnymi, które były innym porządkiem politycznym, że tak było, były siłą zbrojną innego porządku politycznego. Każda kropla krwi żołnierza polskiego jest święta, że nie wolno dezawuować czynu żołnierza polskiego, że możemy rozmawiać o sile politycznej, której zbrojnym ramieniem była dana czy druga armia. Natomiast żołnierz dostawał rozkaz i szedł do przodu. Jeżeli wyciągamy z kontekstu historycznego postaci bądź wydarzenia i robimy to w sposób mądry, bądź na zasadzie obrzydliwego koniunkturalizmu sytuacyjnego, a niestety często się tak zdarza, próbujmy zrozumieć skomplikowaność sytuacji, w jakiej określone wydarzenia miały miejsce. I wracamy teraz znowuż do 1920 roku i do bitwy pod Warszawą, do bitwy warszawskiej, cudu nad Wisłą. Tego zrozumienia zabrakło tej nowej sile politycznej, która od 1944 właściwie do 1989 roku sprawowała w Polsce władzę. Bo można było borchać się na to, co się wówczas zdarzyło, ale to się zdarzyło i to miało określoną wartość, określone znaczenie militarne i polityczne. Bo tak jak gdyby nie zwycięstwo pod Wiedniem, gdyby nie decyzja Sobieskiego o wspomożeniu, że tak powiem, Europy, to losy Europy potoczyłyby się zupełnie inaczej. To, co się wydarzyło, to świadczy o tym, że w polityce nie ma miłości, nie ma przyjaźni, są tylko konkretne, sytuacyjne interesy. to, co się zdarzyło w 1683 roku, myślę o bitwie pod Wiedniem i później w październiku o bitwie pod Parkanami na terenie Węgier, to był efekt konkretnego układu politycznego. I my żeśmy wówczas zaistnieli i uratowaliśmy Europę. Absolutnie uratowaliśmy Europę przed nawałą turecką, bo nie wiadomo, jakby to wyglądało. Ja myślę, że podobnie by wyglądało, gdybyśmy nie wygrali Bitwy Warszawskiej w kontekście ekspansji Rosji Radzieckiej, bo to nie był Związek Radziecki jeszcze wówczas, Rosji Radzieckiej, która by poszła po trupie Europy. I to też dowodziło tego, że Rosja... I z tego powinna płynąć, mam nadzieję, że płynie dla co po niektórych chociażby, nauka na dzień dzisiejszy, że nieważne, jaka siła polityczna sprawuje władzę w Rosji, to jest to wielka siła polityczna i olbrzymia siła militarna, która chce udowodnić, że jest kompatybilna, jeśli chodzi o układ polityczny ze Stanami Zjednoczonymi. I gdyby, wracam do 1920 roku, i gdyby Rosja Radziecka wówczas wygrała, to nie wiadomo, jakby wyglądała sytuacja Polski. Znaczy, według mnie wiadomo, wróciłby układ ten, który był. Bylibyśmy znowuż częścią Rosji.
To teraz wrócę do samej bitwy. Mówimy o tym cudzie nad Wisłą, no ale możemy też powiedzieć, żaden cud. Wielki wysiłek żołnierzy, oczywiście. No i wielki zmysł taktyczny.
Ależ oczywiście. Oczywiście. Pojęcie cudu nad Wisłą było stosowane przez przeciwników Piłsudskiego jako złośliwość w stosunku do niego. O, zdarzył się cud nad Wisłą, udało się Piłsudskiemu. Dzisiaj to pojęcie my sakralizowaliśmy. Nad Wisłą miał miejsce cud. Nie, był potworny wysiłek Wojska Polskiego. Poza tym musimy, jeżeli pamiętamy o tym wysiłku militarnym, musimy pamiętać o tym, że w 1918 roku zostało scalone państwo polskie z trzech części z zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego.
Części coraz bardziej różnych od siebie.
Zupełnie różnych od siebie. Na dodatek jeszcze w 1918 roku zabór pruski funkcjonował. Dopiero w efekcie powstania wielkopolskiego znakomita część zaboru pruskiego stała się Polską. Więc o tym musimy pamiętać. Poza tym musimy pamiętać o tym, że ta armia, która wówczas powstała, była to armia, która była armią źle uzbrojoną. Nie było polskiego przemysłu zbrojeniowego. Przecież szable polskie, a to jest akurat moja specjalność, które mieliśmy w latach 20., to były szable produkowane przez prywatne firmy. Firmy, które produkowały sprzęt medyczny, które produkowały rowery i tak dalej, prawda? Więc w jakim sensie Był to cud, że ten żołnierz, niezbyt dobrze umundurowany, niezbyt dobrze uzbrojony, poszedł do walki i walczył, i zwyciężył. To było niesamowite, bo jeżeli mieliśmy do czynienia z przeciwnikiem, armią, no nie rosyjską, jeszcze nie radziecką, no umownie radziecką, to była to armia innego porządku politycznego do 1918 roku, ale była to armia państwa, który miał znakomity przemysł zbrojeniowy, który miał wojsko różnie wyposażone, ale miał przemysł zbrojeniowy. My tego przemysłu nie mieliśmy i my potrafiliśmy z tą armią zwyciężyć. Więc w jakim sensie był to cud? Ja myślę, że jestem przekonany, że ten XIX wiek, którym budowaliśmy poczucie Polski, której nie było, a która była w nas, w kolejnych pokoleniach, budowaliśmy tą świadomość, że ta Polska kiedyś będzie. Tą świadomość budowaliśmy poprzez powstanie listopadowe, poprzez powstanie styczniowe, poprzez rewolucję 1948 roku i partycypowanie Legion Mickiewicza, generał Bem i tak dalej, i tak dalej. I później budowanie tej świadomości również poprzez działania paramilitarne, ruch Sokoli, drużyny bartoszowe. To było przygotowywanie się do wysiłku zbrojnego, militarnego, ale to też było budowanie, kształtowanie świadomości tych kolejnych młodych ludzi, którzy szli do armii. Przecież do wojska, tak jak w Powstaniu Warszawskim, do Wojska Polskiego poszli młodzi ludzie, poszli lekarze, poszli poeci, poszli malarze, poszli prawnicy. Poszli ci, dla których Polska, ojczyzna, była wartością najważniejszą, najwyższą. Nic się wówczas nie liczyło. Poza tym ci ludzie mieli świadomość, że znowuż idą ci, którzy nam na 123 lata zabrali wolność. Więc trzeba. To było coś niesamowitego. I porównywalna sytuacja według mnie była w Powstaniu Warszawskim. I klękam wręcz przed tymi, którzy w Powstaniu Warszawskim, 1 na 10 powstańców miał broń, poszli walczyć z Niemcami. Byli tak zindoktrynowani pozytywnie, tak jak ci w 1920 roku, że ojczyzna dla nich, Polska dla nich, miała znaczenie ponad wszystko. I dlatego w 1920 roku zwyciężyliśmy. I tak jak mówię, gdyby nie to zwycięstwo, to historia Europy by się potoczyła inaczej. Natomiast ten komunizm rosyjski i nazizm doprowadziły do tego, że tej wolności mieliśmy bardzo mało. W 1939 roku ona się skończyła na ileś lat.
Wrócę jeszcze do święta Wojska Polskiego, nawiązując do tytułu jednej z pańskich publikacji Od rycerza do wiarusa. Jak mielibyśmy porównać Wojów Chrobrego, husarię, Legiony Piłsudskiego, no aż dziś do komandosów realizujących operacje specjalne, często poza granicami kraju, mają wiele wspólnego?
To jest siła zbrojna naszego narodu. To są ci, którzy są przygotowywani fizycznie, technicznie i moralnie do tego, żeby w sytuacji ekstremalnej walczyć, zabezpieczać byt naszego państwa. I uważam, że wszyscy kolejno, tak jak pan redaktor tutaj powiedział, robili to dobrze i należy im się szacunek. Natomiast również pomieszczam w tym pierwszą dywizję imienia Tadeusza Kościuszki, pierwszą armię imienia Tadeusza Kościuszki, drugą armię Wojska Polskiego. Możemy dyskutować na temat siły politycznej, której zbrojnym ramieniem to wojsko było. Natomiast ci żołnierze, którzy poszli do pierwszej dywizji i tak dalej, oni nie pojechali do Związku Radzieckiego na wczasy. Oni zostali tam wywiezieni w bydlęcych wagonach, tak jak ci, którzy poszli później do Wojska Polskiego, które, myślę tutaj o armii generała Andersa, która została później na całe szczęście wyprowadzona z terenu Związku Radzieckiego, prawda, i wyjechali. Jako przykład tutaj podam świętej pamięci pani pułkownik Janina Wolani, z którą byłem zaprzyjaźniony. Piękna postać, kobieta żołnierz. Jej brat zdążył do armii generała Andersa. Ona nie poszła do Wojska Polskiego, które tworzone było z innej już, że tak powiem, siły, jakoś z ramię zbrojnej, inne siły polityczne. Takie są nasze skomplikowane losy historyczne i takie są też skomplikowane losy poszczególnych rodzajów, że tak powiem, naszych wojsk. Natomiast powtarzam raz jeszcze, nie wolno dezawuować wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza. Nie wolno poddawać pod dyskusję, nie wolno ich wysiłku i ich krwi, które były przelewane dla dobra ojczyzny. Kładli oni swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Od chrobrego po tych żołnierzy, tu możemy dyskutować, ale ci, którzy ginęli w Iraku i Afganistanie, dostali rozkaz i poszli walczyć. W innych uwarunkowaniach, w innej sytuacji, ale jednak, taki jest los żołnierza. Dostaje rozkaz i musi walczyć. My z perspektywy czasu możemy sobie dyskutować i ja sobie dyskutuję. Ja uważam, może tak, Romualda Traugutta, młodego człowieka, miał 40 parę lat, jak został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. Zapytano, czy jest sens iść walczyć do powstania styczniowego. On powiedział, że może nie, ale jest mus. Tak samo było w powstaniu warszawskim. Może nie wszyscy widzieli sens walki w powstaniu warszawskim, ale poszli, walczyli, część z nich zginęła. Generał Okulicki, który przez rząd na uchodźstwie został przysłany do Polski, żeby odwołać wybuch powstania warszawskiego, był jednym z tych, którzy przekonywali gorąco, żeby to powstanie wybuchło. To generał Okulicki powiedział: niech Warszawa będzie morzem gruzów, niech Warszawa spłynie krwią, ale świat zobaczy, jak Polacy walczą o wolność. Świat miał to, nie powiem gdzie, że Polacy walczyli o wolność. Ta ich walka, to co mówił generał Okulicki, jest pięknym dowodem na to, że my w różnych ekstremalnych sytuacjach, tragicznych sytuacjach, myślimy bardziej sercem niż rozumem. I skutki później tego naszego pięknego myślenia sercem są opłakane i one są potem opłakane dla kolejnych pokoleń. Bo gdyby nie powstanie warszawskie, gdyby nie zamordowana Warszawa, gdyby nie śmierć 200 tysięcy ludzi, gdyby nie śmierć tych, którzy nie zginęli w powstaniu warszawskim, ale zginęli potem w kazamatach UB i którzy zostali wysłani na Białe Niedźwiedzie, to gdyby oni żyli, to myślę, że sytuacja Polski po 1945 roku wyglądałaby chyba zupełnie inaczej. Ktoś kiedyś powiedział, że polska inteligencja została zamordowana w powstaniu warszawskim. Może nie dosłownie, ale wiele wspaniałych postaci tam rzeczywiście zginęło. To po 1945 roku duża część inteligencji, ta, która w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie się znalazła, została potem, prawda, na Zachodzie. Tą inteligencję trzeba było wyprodukować, że użyję tego neologizmu tutaj. I ją produkowano po 1945 roku. Takie są nasze dzieje, panie redaktorze. I dlatego, kończąc już, jeżeli mówimy i obchodzimy Święto Wojska Polskiego, piękne święto, to wracajmy naszą narodową pamięcią do Wojska Polskiego nie tylko w II wojnie światowej, nie tylko w 1920 roku pod Warszawą, ale tak jak pan powiedział pięknie, wracajmy naszą pamięcią do wojów chrobrego i mówiąc o Wojsku Polskim, o polskim wysiłku zbrojnym, pamiętajmy o tych wszystkich, którym przyszło o naszą wolność walczyć.
Dziękuję bardzo. Dr Włodzimierz Kwaśniewicz, historyk wojskowości w audycji Historie pisane na nowo.
Dziękuję bardzo.
A dziś historie pisane na nowo na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie przy okazji wojewódzkich uroczystości Święta Wojska Polskiego. Audycję przygotował Kamil Chybki, zrealizował Karol Kasprowiak. Muzycznie były z nami Panny Wyklęte.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.